gość babiego lata.
I my. Tomek Nowaczyk jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dlaczego Tomek, a nie Tomasz? Panie Tomaszu, panie Tomku.
Bo się chcę czuć młodziej niż jestem. I tak, wiek by na to wskazywał.
I tak w każdej dziedzinie ten Tomek, czy tylko przy okazji książki dla dzieci?
Nie, no raczej używam Tomka. Tomasz tak poważnie brzmi, a ja nie jestem poważny.
Mnie nigdy pani Tomku nie zapytała, dlaczego ja Sławek, a nie Sławomir.
No widzimy.
Tak jakoś się utarło.
Przyzwyczaiłam się.
Panie Tomku, no bo mniej poważniej niż normalnie, bo ja się dowiedziałam, że pan prawnikiem, prawie sędzią był, a tutaj kabaret, stand-upping.
Tak. Kawał dobrego wykształcenia, które koniec końców mi się nie przydało, ale... Znaczy nie, no przydało się, bo
nie wiadomo.
Parę lat pracowałem, także...
I co, i tak z dnia na dzień pan stwierdził, nie no, rzucam to wszystko, idę w kabarety, w rozrywkę i z tego
no,
będę
no trzeba było się na coś zdecydować, bo nie miałem już na nic czasu, a rodzina się powiększyła, więc tym bardziej trzeba było trochę czasu dla rodziny zostawić.
A więc po pierwsze kabaret Czesław, tak? Jako występujący w tym członek kabaretu i piszący teksty. Po drugie Fundacja Czerwone Noski Clown w Szpitalu, tak? To jest ta cała nazwa? Czerwone Noski myślnik Clown?
Tak, Clown w Szpitalu, tak. Tak się nazywa fundacja. Od niedawna w sumie działamy, bo jesteśmy taką forpocztą w Poznaniu, bo nie było dotychczas w Poznaniu naszego oddziału.
Był doktor Clown,
Tak, ale to jest inna fundacja. A nasza była dotychczas w Warszawie, w Krakowie i Wrocławiu, a od października chyba były robione castingi, no i od marca chodzimy do szpitala na Krysiewicza.
A kto może zostać takim czerwonym noskiem, clownem w szpitalu?
Myślę, że każdy, kto ma jakieś zacięcia artystyczne, no i kto oczywiście przejdzie długi etap castingów i szkoleń, bo to kilka miesięcy byliśmy
szkoleni.
I na czym
to polega takie szkolenie?
No uczyliśmy się różnych rzeczy, które, bo jakby clown to kojarzył mi się kiedyś z wygłupem po prostu, a to jest bardzo poważny fach komediowy i trzeba dużo umieć. Trzeba znać pewne struktury właśnie scenek, które się... No też w trudnym miejscu się robi te scenki, bo to nie jest arena w cyrku, nie jest to scena w teatrze, tylko
szpital.
To jest szpital, gdzie jest sytuacja dynamiczna. Tu ktoś wchodzi, ktoś wychodzi. Jesteśmy na środku pokoju, bo to w każdym pokoju jakby robimy albo jakieś procedury medyczne, albo jakąś sztuczkę magiczną, albo inaczej staramy się rozbawić dzieci. I rzeczywiście dużo zajęć było poświęconych temu, żebyśmy wiedzieli, no jak w ogóle takie struktury podstawowe scenek wyglądają, żebyśmy na tym mogli budować już dalej swoją bytność w szpitalu.
Ale to trzeba mieć bardzo rozwiniętą wyobraźnię, bo raz w tygodniu chodzicie do tego szpitala przy Krysiewicza w Poznaniu,
tak.
No i nie można pokazywać tym dzieciom ciągle tego samego.
No jak są te same dzieci, to nie, to trzeba coś wymyślać, to dlatego...
To jeszcze trzeba rozpoznawać, które dzieci już tutaj dłużej leżą, a które są nowe.
Tak, trzeba pamiętać. Ja na szczęście pamięć do twarzy mam dobrą, gorzej z imionami i nazwiskami. Natomiast tak jak rozmawialiśmy ze starszymi klaunami, którzy dłużej są, dłużej już to robią w innych miastach, no to właśnie trzeba później dużo myśleć, dużo się nakombinować, żeby w trochę inną stronę później niż dotychczas, żeby nie robić cały czas tego samego. To czasami robią sobie na przykład dni bez rekwizytów, albo jedną jakąś historię wspólnie z dziećmi budują, że każdy pokój jest jakby etapem tworzenia historii. Załóżmy, szukamy skarbu, albo kogoś ważnego, albo coś budujemy, jakiś statek kosmiczny i dzieciaki
robimy
nam w tym pomagają.
Robimy psikosa ordynatorowi.
No to nie wiem, czy by się ordynator zgodził. Czy by na to patrzył.
Nie wiedział.
Na laryngologii na pewno, bo tam ordynator jest tak wesoły i zawsze jak nas spotka, to sobie z nami robi zdjęcia, zakłada czerwony nosek i w ogóle jest bardzo wyluzowany. Także tutaj myślę, żeby to przeszło.
A takie wierszyki, które pan umieścił w swojej książce, dałoby się tam powiedzieć dzieciom,
raczej
czy niekoniecznie?
Raczej nie, bo tam jesteśmy w postaciach klauna, więc też nie można być za mądrym. Klaun, no, to jest taka osoba, która no, radzi sobie na tyle w społeczeństwie, jak tam mówił nasz nauczyciel, że no, byłaby w stanie wsiąść do autobusu. No to tyle, a reszta to już trochę go przerasta, więc recytowanie wierszy to dla klauna już jest trudniejsza sprawa, myślę.
I ja sobie obejrzałam wczoraj część pana występów stand-upowych, no i tam... Słowa, które padały w czasie tych występów, to w książeczce dla dzieci już by nie mogły zaistnieć.
No dlatego rozdzielam te dwa światy. No bo
a skąd się wzięła chęć napisania właśnie książki z wierszami dla najmłodszych? Głupik ma szczęście, tytuł tej książki.
W sumie najpierw to myśli o książce w ogóle nie było, bo jakby wiersze zawsze mi towarzyszyły od dziecka i dużo czytałem i w sumie w podstawówce już tak zaczynałem coś pisać. Później w liceum miałem okres takiego poważniejszego pisania. Na szczęście to wszystko gdzieś tam... O miłości może nie. Bardziej takie mroczne strony natury zgłębiałem, ale no to na szczęście...
A potem w kabaretowej działalności to się przydawało?
Przydawało się, tak. No bo
te
dużo
mroczne?
Mroczne nie. Chociaż czarny humor też jest fajny i też bardzo lubię, więc mieliśmy nawet chyba jeden program oparty cały na czarnym humorze. Natomiast pisanie wierszy się bardzo przydaje, bo później pisałem właśnie takie wierszyki satyryczne jeszcze przed kabaretem, no a później właśnie w piosenkach to się bardzo przydaje, żeby umieć sprawnie pisać. A z drugiej strony jakby ta moja bytność i ogranie kabaretowe przydały się później w tworzeniu wierszyków, bo też jakby łatwiej mi się pisze pod określoną jakąś tezę, żeby dążyć do określonej puenty, żeby to wszystko jakoś zawsze było spuentowane.
No, z kabaretu... no właśnie chciałam pana zapytać, co jest najpierw, ta puenta, czy ten bohater?
Różnie. Czasami jest bohater, na przykład jak mój syn, bo zacząłem pisać właśnie dla syna starszego, który teraz ma 6 lat, Piotrka. Chyba tak miał z 2 latka niecałe, jak napisałem pierwszy wierszyk i później gdzieś tam wrzuciłem na Facebooka, znajomym się spodobał wierszyk, no to zacząłem pisać następny, a potem dopiero powstała myśl o książce. No i stworzeniem jest tak, że czasami jakaś zbitka słowna mi wpadnie fajna i na tym opieram, czasami właśnie już ta puenta i wiem, czym bym chciał skończyć, jakim morałem, jaką złotą myślą, a czasami po prostu mój syn zada mi bohatera i wtedy... No muszę napisać, no bo nie wypada napisać, jeśli syn coś zadaje.
Czyli którzy z tych bohaterów 24 opowieści w pana książce są właśnie pomysłu Piotra?
Piotrka pomysłu jest bakłażan.
To głównie zwierzęta, prawda? A, bakłażan.
Bakłażan jest akurat warzywem. Głównie bakłażan jest, to było takie zadane typowo, natomiast tutaj no można powiedzieć, że troszkę... splagiatowałem pomysł dziecka, bo wiersz o dziku, który lubił gzik, to też powstał przy obiedzie właśnie z inicjatywy Piotrka. On tak, ja wiem, mógł mieć wtedy 3 latka, a siedzieliśmy sobie przy obiedzie i jedliśmy pyry z gzikiem, jak normalna wielkopolska rodzina. I Piotrek w pewnym momencie powiedział gzik, dzik. No i stwierdziłem, że to jest bardzo fajny rym i właśnie tak ten wierszyk od razu tego samego dnia po obiedzie powstał.
Pan lubi grę słów, prawda?
Bardzo. Mhm. Bardzo mi się podoba polski język, bo właśnie te jego trudności stanowią fajne wyzwanie i można naprawdę bardzo ładnie się pobawić.
Książka została wydana przez wydawnictwo Bookflow, ale pan mówi, że to jest takie wydawnictwo, że pan właściwie sam za wszystko płaci, tak? To pan sobie finansuje tę książkę?
No bo to jest wydawnictwo self-publishingowe. To jest obecnie bardzo modny model wydawania. Ja bardzo chwalę moje wydawnictwo, mimo tego, że właśnie to jest ten model self-publishingowy, gdzie ja ponoszę koszty wydania, to bardzo dużo robią do tego, żeby promować tę książkę, żeby bardzo zależy dziewczynom, żeby ona była ładnie wydana, także wszystkim to wydawnictwo polecam. Zresztą no to było jedyne wydawnictwo, które się mną zainteresowało, bo pisałem do wielu, a nie znalazłem jakoś odzewu, więc no niech te inne żałują. Tutaj znalazłem sobie fajne wydawnictwo w Poznaniu, młode, prężne, także jestem naprawdę bardzo zadowolony.
I wyszła bardzo sympatyczna książka z rysunkami Marcina Skoczka, też pasującymi doskonale do tekstów.
Tak, ja się cieszę, że wpadłem na pomysł, bo z Marcinem mieliśmy wspólnych znajomych, nie znaliśmy się wcześniej, ale tam dla środowiska kabaretowo-improwizacyjno-stand-upowego...
A to też kabareciarz?
Nie, ale z zamiłowania tam zawsze się kręcił w tych klimatach, chociaż kabaret też robił swojego czasu. I właśnie przy imprezach stand-upowych czy improwizacyjnych we Wrocławiu dużo plakatów robił, widziałem, że są autorstwa Skoczka, no to spytałem się znajomych, czy mają do niego namiary i czy mógłbym się odezwać, bo wiedziałem, znałem go jako fajnego rysownika satyrycznego z takim bardzo ciętym też poczuciem humoru. I się okazało, jak spojrzałem w jego portfolio, że ilustracje dla dzieci też robił, więc mówię, no dlaczego by nie spytać. No i się okazało, że jest też, bardzo lubi nasz kabaret, więc zgodził się, żeby, wiersze też mu się spodobały, więc zgodził się, żeby to wszystko narysować i jestem bardzo zadowolony, bo jakby te ilustracje są trochę takie jak wiersze, jak chciałbym, żeby te wiersze były, że nie są takie infantylne, tylko że są i dla dzieci, i dla dorosłych, że każdy znajdzie coś do siebie, że ten humor jest tam też taki nieoczywisty, a jest dużo, dużo fajnych smaczków, że właśnie zawsze jak dostawałem ilustracje, to siedziałem przed komputerem i się zachwycałem, że tu jest to, tu jest to. Na przykład bardzo mi się podoba krowa, która zamiast ogona ma packę na muchy, to mnie bardzo rozbawiło.
To jest niesamowite, że wie pan. Nagle pan odkrywa dzięki synowi taką pasję do pisania. Potem od słowa do słowa, przez tego Facebooka, trafia do wydawnictwa, że właściwie rozwija się rzecz z niczego. Z tego, że zaczyna się mówić głośno o swojej pasji, o tym, że jakieś dwa słówka się spodobały. Wielu z nas pewnie tak zaniedbuje swoje poruszenia.
Na pewno.
A pana przykład pokazuje, że jednak warto czasami coś swojego pokazać, prawda? Że innym to się może podobać. Czuje się pan troszeczkę bardziej spełniony chyba też przez
oczywiście,
to, prawda?
Oczywiście.
I w oczach dziecka.
Podejrzewam, że normalnie w dobie przed mediami społecznościowymi, to pewnie bym napisał sobie parę wierszyków dla dziecka. Dziecku czasami poczytał, gdzieś tam wydrukował to na kartkach i na tym by się skończyło. Dlatego...
Piotruś ma tę książkę już?
Ma, oczywiście.
Ma, dostał i co?
Jeszcze musiałem mu napisać specjalnie dedykowany wiersz, bo taka też była nagroda, bo zbierałem przez platformę crowdfundingową Kultura Hula pieniądze na wydanie. I tam jedną z nagród był dedykowany wierszyk dla dziecka, że ludzie przysyłali mi informacje o swoich dzieciach i pisałem specjalny dedykowany wierszyk, który ręcznie wpisywałem do książki. Okazało się na moje nieszczęście i moich nadgarstków, że to była bardzo popularna nagroda, bo miałem 42 wierszyki do napisania.
I 42 każdemu indywidualnie trzeba było wymyślić, tak?
Napisanie nie było takie złe. Gorsze dla mnie było przepisywanie, ponieważ od lat już nie pisałem ręcznie praktycznie. No i Piotrek też sobie zażyczył, także Piotrek ma specjalnie wpisany wiersz o chlebie, serze i szynce.
A niech
tak
pan
sobie
w tej chwili, jak pan przyniósł, ojciec poczuł pan dumę pewnie. Nie?
No oczywiście, oczywiście. Najwspanialsze to dla mnie było to, jak wieczorem wreszcie mogłem poczytać dziecku do snu swoje wiersze z mojej książki. No to była dla mnie chwila niepowtarzalna i myślę, że no wspaniała. W ogóle wydać swoją książkę, nawet jeśli ta książka się nie sprzeda, nawet jeśli nie będzie miała fantastycznych recenzji, chociaż na razie opinie czytelników są bardzo, bardzo pozytywne, aż mnie zaskakują, to jest fajne, że
jest.
Że mogę coś wydać swoją książkę. No to jest materialny ślad tego,
Tomek,
że coś zrobiłem.
Tak. Coś pan po sobie zostawia.
Kupik ma takiego
namacalnego. Panie Tomku, gratulujemy serdecznie książki. Dziękujemy za wizytę w studio. Dlaczego Głupik ma szczęście na koniec? Bo obiecałam, że słuchaczom zdradzimy.
Głupik ma szczęście, bo został wydany. To jest jako największe szczęście. Natomiast no, w ostatnim wierszu właśnie Głupik jest bohaterem. Ma szczęście, ponieważ zgodziła się wyjść za niego, wypłynąć za niego, no bo to w środowisku rybnym welonka, czyli najpiękniejsza ryba.
Mimo, że wszystkie inne ryby miały na nią chrapkę.
Na nią chrapkę miały ryby potężne, masywne. Ona wybrała takiego niepozornego głupika.
Tak, bo wiemy, że liczy się mózg, a nie mięśnie.
Oczywiście.
Panie Tomku. Oczywiście. Dziękujemy państwu bardzo, bardzo serdecznie za to, że byliście z nami podczas tej rozmowy. Ponieważ Głupik ma szczęście, tak pomyślałem z tej rozmowy, że bakłażan to jednak nie ma szczęścia, bo jest warzywem i nic bardzo dalej z tym nie może zrobić.
Tak, zwłaszcza, że w wierszyku też się kończy tragicznie.
No właśnie.